To jest podcast Big Book Cafe, literatura na żywo.
Najlepsi pisarze i ich książki na scenie. Ważne premiery, wyjątkowi goście, zaskakujące tematy.
Rozmowy, spektakle i słuchowiska. Prosto z literackiego pępka świata.
Posłuchaj i sprawdź, co mamy w repertuarze.
Wejdź na bigbookcafe.pl lub odwiedź nas osobiście. Do zobaczenia i usłyszenia.
Tak, właśnie takie, no. Tak.
Przepraszam za użycie tego sformułowania.
Ale jest jeszcze drugi rodzaj miny, który się pojawia właśnie przy tych mocniejszych utworach. Mianowicie na każdym naszym koncercie jest taka postać, co najmniej jedna, postać chłopaka, który został zaciągnięty na koncert przez dziewczynę i ewidentnie nie chce tam być. I bardzo dobrze go widać, bo on jako jedyny się nie rusza. On jest takim, wiecie...
Jest zawsze najwyższy i niezadowolony.
I on się uaktywnia właśnie na tych utworach.
Nagle pojawia się uśmiech na twarzy i już potem jest zadowolony do końca koncertu.
Drodzy panowie, jeżeli jesteście lub będziecie kiedyś w takiej sytuacji, to pamiętajcie, czego nie robić. Nie stać w miejscu i nie pokazywać, że jesteście nie na miejscu.
To widać.
To widać.
Ale to jest super.
Zaczęliśmy mówić o gatunkach muzycznych, o tym... co was jakoś kręci, o tym, że też być może szukacie trochę innych brzmień. Ale ja chciałam zapytać o to, z czym chyba jesteście najbardziej kojarzeni, czyli z taką muzyką, która jednak gdzieś trochę dotyka korzeni, która czerpie właśnie z takich gatunków trochę powiązanych z folkiem, ale też jest muzyką popową, ładnie brzmiącą, ale też właśnie z wartościowymi, fajnymi tekstami. I zastanawiałam się nad tym, bo jesteście teraz hiperpopularni, bardzo dużo koncertujecie, bardzo dużo wyjeżdżacie, pojawiacie się na festiwalach i tak dalej. Czy wy czujecie też, że ten rodzaj muzyki, który was ukształtował, jest coraz bardziej popularny? Czy, bo takie sama sobie zadałam pytanie, czy to jest tak, że teraz wszyscy kochamy, nie chcę tutaj iść w jakieś dygresje, ale pomyślałam sobie też o takim naszym zainteresowaniu korzeniami, o tym, że nie wiem, książka Chłopki po prostu zrobiła absolutną furorę w ubiegłym roku. Film Chłopi, w którym zresztą też maczaliście swoje palce lub głosy również. Czy to jest jakiś taki właśnie dobry moment dla tego typu muzyki? Fajnie, że jesteście we dwoje, bo jedna osoba może się zastanawiać, druga już
zagaduje. Tak, wykorzystujemy to.
Zawsze tak jest.
Często. I ja uważam, że tak, że jest, możemy zaobserwować takie zjawisko chłopomanii współcześnie. Zresztą my z Kasią prowadzimy taką audycję regularnie i teraz w czwartek właśnie prowadziliśmy audycję poświęconą muzyce folkowej polskiej. I dużo jest w Polsce składów współczesnych, które na przykład mieszają folk polski z elektroniką. Na przykład techno, ale połączone ze skrzypcami, takimi typowo folkowymi, czy z białym śpiewem. Dużo tego jest, tego się sporo słucha. Wydaje mi się, że absolutnie tak. Jak zaczęłaś mówić właśnie o tych inspiracjach i czy to jest teraz modne, ja sobie pomyślałem na początku o takich zespołach jak The Lumineers albo Mumford & Sons i raczej wydaje mi się, że oni byli popularni 10 lat temu, powiedzmy 12. Tak, że to był taki pik popularności takiego grania folkowego, angielskiego chyba, nie wiem.
Chyba brytyjskiego, tak.
Brytyjskiego. I teraz to się chyba trochę wycofało, ale jeżeli chodzi o Polskę, to absolutnie wydaje mi się, że to jest ten moment. I właśnie tak jak mówisz, chłopi to świetnie pokazują, bo ten soundtrack też jest bardzo popularny.
Mi się wydaje, że to jest fala fascynacji folkiem, która ciągle nawraca i ona cały czas funkcjonuje i raz... trochę mniej osób się tym interesuje, a raz to wchodzi do popkultury wyraźniej, ale nieustająco to zainteresowanie trwa, co może na przykład nam pokazać od lat działalność ambasady muzyki tradycyjnej, na przykład na Jazdowie. Oni tam organizują każdego tygodnia granie na żywo, tańce ludowe, warsztaty. Więc przecież świetnie się mają warsztaty ze śpiewu ludowego. To chyba jest...
Festiwal chyba Wszystkie Mazurki Świata.
Oczywiście,
nie wiem,
nowa tradycja. To jest coś, co my chyba w Polsce po prostu bardzo lubimy. A też kojarzy mi się ten czas, kiedy to był jakiś 99, 2000 rok i pamiętam, że moimi dwiema ulubionymi wtedy kasetami była pierwsza płyta Bratanków i i płyta Kaja Ibregowicz, którzy teraz świętują 25-lecie.
Zastanawiałam się, czy to powiesz.
Więc to też oczywiście akurat Bratanki to polski folk i wtedy jeszcze Golec Orkiestra, bardzo wtedy znani, no to polski, a oczywiście Bregowicz z Kają to bardziej Bałkany. Tak czy inaczej, no takie łączenie i wkładanie folkloru do popkultury, do popowego grania, to jest coś, co chyba zawsze będzie interesujące i przyjemne, tylko będzie raz tego więcej, raz mniej. No.
To jeszcze tylko chciałam jedną rzecz powiedzieć.
Mamy to szczęście, że teraz jest więcej.
Tak, tak. O no, takich zespołach jak Mazowsze, czy Krakus z Krakowa, czy zespół pieśni Tańca Śląsk, który przecież teraz z Miłoszem gra cały czas te pieśni współczesne już od dłuższego czasu i wszystkie te koncerty są wyprzedawane. I wydaje mi się, że też jest jakiś taki nawrót na zainteresowanie takimi zespołami pieśni i tańca.
A mi się wydaje, że też jest nawrót zainteresowania w ogóle żywym graniem, żywymi instrumentami. Coraz mniej, jak jeździmy na festiwale, coraz mniej jest muzyki elektronicznej czy elektronicznych elementów. Na przykład, znaczy nie, no wiadomo, też jest elektroniczna muzyka, no ale na przykład jak my spojrzymy na to, jak brzmi męskie granie, no to kilka lat temu tam było bardzo dużo elektronicznych efektów i czy też po prostu lupów puszczonych z komputera, teraz jest sekcja dęta, chórki, po prostu wielki rozbudowany skład. Taki jest problem z nami, że my jesteśmy we dwójkę, więc dwa razy dłużej jest na odpowiedź.
Tak, tak. A jeszcze właśnie, bo ja chcę odpowiedzieć, bo mi się wydaje, że nie... Okej, zgadzam się. Na przykład męskie granie takie jest, ale ja bym bardziej powiedział, że to się tak po prostu teraz się to tak rozdwoiło, bo okej, są faktycznie festiwale tego typu, gdzie gramy na żywo, ale to są bardziej takie składy właśnie alternatywno-popowe. No ale jest ogromne zainteresowanie przecież rapem, gdzie nie masz w ogóle takiego grania.
To jest
grania,
inny świat
w
ogóle.
Festiwali
ale
jest w
poczekajcie, bo tutaj właściwie wszyscy możemy się zgodzić i powiedzieć, że macie, czy mamy rację, bo wszystkie te rzeczy ze sobą współistnieją i to jest chyba też dość ciekawe i wspaniałe w tym momencie, w którym jesteśmy, prawda? Bo mamy rapujących ziomków, którzy grają, nie wiem, z orkiestrą symfoniczną, tak? Czy rapują, tak? Mamy właśnie ten folk, który super brzmi z elektroniką, więc te różne poszukiwania są chyba jak najbardziej na miejscu. Ja, żeby ten wątek może nie zamknąć, ale jakoś spuentować, to chciałam was zapytać, czy wy jakby nadal jakby czerpiecie też jakąś radość, inspirację z właśnie tego gatunku, bardzo szeroko pojętego. Czy to jest tak, że czujecie, że na przykład już zrobiliście swoje i że teraz chcielibyście trochę szukać gdzieś indziej?
My przede wszystkim czerpiemy inspirację raczej z muzyki folkowej amerykańskiej, z country, z bluegrassu, również z folku... tak zwanego folku brytyjskiego, bo do takiego folku na przykład zalicza się Mumford & Sons, tak się o tym ogólnie mówi, że to jest folk po prostu.
Bo folk amerykański to bardziej country.
A to z kolei country, tak, no to bardzo zależy w jakim kontekście się używa. Ale co ja chciałam, że co? Że my się tak polskim folkiem odrobinkę inspirujemy. Mi się wydaje, że momentami mam taki trochę zaśpiew, coś próbuję tak zaśpiewać. Chodziłam na jakieś warsztaty z białego śpiewu, no to czasami mi to pomaga, można tak skojarzyć. Ale na przykład to, że Jacek gra na mandolinie, to już nas zdecydowanie kieruje w stronę skojarzeń z muzyką amerykańską. No i tak. A swoją drogą to bardzo ciekawe, że chłopi, tacy są popularni ten film teraz i ta muzyka, bo my jak zostaliśmy poproszeni o to, żeby współpracować przy piosence do tego filmu, to nie, no, ja myślałam, że to będzie jakiś taki alternatywny
niszowy
film,
zupełnie
namalowany cały, wariactwo, nie? Że to będzie gdzieś po prostu leciało tylko w kinie Iluzjon.
A czy wy... Albo już w lunie od biedy jeszcze.
Dokładnie. Zdziwiliśmy się.
Czy wy nagrywając tę piosenkę, wy pracowaliście z Lukiem, czy tak?
Tak, Luk nas zaprosił do współpracy i on w większości, znacznej większości odpowiedzialny jest za to, jak ten utwór brzmi. Zresztą dopiero jak poszedłem na ten film, to zobaczyłem, jak bardzo ten temat, który tam śpiewamy, nawiązuje do tematu przewodniego całego filmu i bardzo to było przyjemne doświadczenie, tak zobaczyć, jak to działa w kontekście. Tak, i pamiętam, że zaczęliśmy od nagrywania mandoliny, od takiego monotonnego układu trzech akordów i na bazie tego później tworzyliśmy dalej rzeczy, ale właśnie melodia już była gotowa wcześniej. Prawie cała.
Kasia uważa, że było inaczej i ja jestem ciekawa, jak było inaczej.
Dwie wersje. Nie, temat był podany, ten temat z filmu taki główny i na jego nim się inspirowaliśmy, ale... Bardzo ciekawie pracuje Luke, trochę nietypowo, bo jednak jeżeli zatrudnia się kogoś, kto ma napisać muzykę do filmu, to przeważnie to są kompozytorzy aranżerzy, dobrze odmieniam?
Tak.
Którzy pracują z partyturą, z nutami, po prostu rozpisują to, mówią co kto ma, jak wykonywać, jak grać. Jest po prostu orkiestra, która dostaje nuty, gra. A tutaj Luke w zasadzie wymyślał na bieżąco i na przykład mówił mi, bo on tak nie do końca, on świetnie rapuje, piękne pisze teksty, ale na przykład nie do końca umie zaśpiewać melodię. I właśnie to było często bardzo inspirujące, że coś tam śpiewam, próbuję zaśpiewać jego tekst tak, jakbym chciała, a on nie, spróbuj bardziej tak i mi recytował i tak nie mogłam zrozumieć, że co mu chodzi, bardziej tak coś mi podpowiadał.
Ekspresyjnie bardziej.
Tak, ekspresją swoją coś podpowiadał, ale i szczerze mówiąc na przykład on w melodii bardziej wpływał na rytm, a ja bardziej na to, jak ta melodia idzie, jeśli chodzi o melodykę. I jestem zachwycona tym, co Luke zrobił. Pracował bardzo nietypowo, nietuzinkowo i nie spotkaliśmy się jeszcze z takim trybem pracy, ale myślę, że dzięki temu też oryginalna jest ta ścieżka dźwiękowa.
Pozdrawiamy Luka przy okazji. Ja też miałam przyjemność pracy z Lukiem przy różnych bardzo projektach, więc wiem, że pracuje niestandardowo, poza schematem.
Super człowiek, bardzo nam miło, że go poznaliśmy.
Tak, i wychodzą z tego niesamowite rzeczy. Czy wy, gdybyście mieli się jakoś dookreślić, nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, ale zapytam o to, to powiedzielibyście, że dziś po kilku dobrych latach waszej pracy muzycznej, kilkunastu, ale mówię o tych ostatnich, czujecie, że wciąż jesteście poszukujący, czy raczej czujecie się takimi artystami w dobrym miejscu, którzy tam wkliknęli w swoje miejsce i po prostu cieszycie się z tego, co jest teraz?
Bardzo się cieszymy, ale szukamy cały czas. Okay. I wydaje mi się, że nasza ostatnia płyta była taką płytą, gdzie my już dosyć świadomie podeszliśmy do procesu tworzenia tych utworów, że wiedzieliśmy, jakie błędy popełniliśmy na poprzednich dwóch płytach i czego chcemy uniknąć, w jaką stronę chcielibyśmy, żeby to poszło. Zaprosiliśmy masę muzyków do współpracy przy okazji tej płyty i na pewno tutaj już się jakoś osadziliśmy w tym stylu. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że takie utwory jak Było, Minęło czy Od Nowa, które są troszeczkę inaczej, właściwie trochę inaczej do nich podeszliśmy niż do całej reszty płyty, pokazuje, że właśnie, że też lubimy troszeczkę szukać poza tymi takimi folkowymi inspiracjami. Nie myślimy chyba jeszcze nad kolejną płytą, nad czwartą, ale myślę, że na pewno będziemy szukać. I ja czuję, że w ogóle uprawianie muzyki to jest cały czas chodzenie, tylko że raczej już tego nie postrzegamy jako rozwój, że jest się coraz lepszym, tylko że po prostu się wybiera różne ścieżki. I teraz akurat jesteśmy zadowoleni z takiego rodzaju muzyki, ale może za 3 lata uznamy, że chcemy gdzieś kompletnie indziej skręcić i to też będzie super. To nie będzie gorsze albo lepsze, tylko będzie inne.
Kropka. Było, Minęło to jest też hit. To jest też piosenka bardzo popularna, którą można bardzo często usłyszeć w różnych rozgłośniach, którą ludzie sobie podśpiewują.
Ją Mechanika wczoraj słyszałem.
Ja najczęściej słyszę ją w radio, w samochodzie. I kiedy jadę ze swoim partnerem, to on zawsze wtedy mi mówi, żeby było cicho. Więc i podłośnia sobie i się bardzo cieszy, że jedzie. Więc, więc jest ona bardzo, bardzo też pozytywna. Ale chciałam was o tą, nie wiem, użyję takiego sformułowania, trochę cudzysłów, tutaj stawiam hitowość zapytać, bo właściwie pytam o to prawie każdego, z kim rozmawiam w tym kontekście też właśnie słów, tworzenia muzyki i tak dalej. I mam taką cały czas nadzieję, że ktoś w końcu powie mi, że istnieje jakiś przepis na hit. I o to też chciałam was zapytać. Czy taki przepis w ogóle w muzyce można znaleźć?
No to tak.
Jeśli jest, to nie musicie tego zdradzać, ale jestem ciekawa, co o tym myślicie.
Nie, to może Kasia się wypowie, bo ona jest autorką tutaj tego utworu. Było, Minęło o tym.
Było, Minęło, tak.
No a ty Od Nowa, to też jest wielki przebój.
To też jest. Przestań.
Zaraz się wypowiem.
Dobrze, to w takim razie oboje musicie odpowiedzieć. Tak. Kasia pierwsza.
Ja nie wiem, o co chodzi, tak się składa, że ja w ogóle nie spotkałam się z piosenką ani Od Nowa, ani Było, Minęło nigdzie w przestrzeni publicznej. W ogóle nie wiem, o co chodzi, nie słyszę.
Żyjesz w Matrixie, tak naprawdę. Żyjesz się kłamią.
I do Mechaników nie chodzisz i to widać.
Nie rozumiem tego, ale przynajmniej dowiaduję się często, że moi znajomi słyszą, więc dzięki temu wiem, że piosenki są emitowane, ale moja koleżanka ostatnio mi powiedziała, że Było, Minęło usłyszała w Kostnicy, więc też taki kontekst jeszcze inny.
A to swoją drogą, myślę, dla osób, które mają takie szerokie horyzonty i otwarte głowy, to uważam, że to jest ciekawe usłyszeć.
Ona się tam uśmiechnęła podobno wtedy. Tak czy inaczej, co ja chciałam. Że tak, że jak stworzyć przebój? Z Jackiem...
Prosimy o nienagrywanie.
Na pewno z taką mamy przypadłość w tym zespole, że chociaż już działamy kilka lat, to nasze piosenki aż do tego lata teraz, minionego, czyli aż do wydania Było, Minęło i Od Nowa, te piosenki w ogóle nie były emitowane w komercyjnych stacjach radiowych. Ani tam Radio Z, RMF, zapomnij. SK, nie, w ogóle nawet nie myśleliśmy, że to jest możliwe. Nawet jak przychodziliśmy do jednej z tych stacji na wywiad, to pomiędzy puszczano inne piosenki, bo bardzo nie chcieli pomiędzy puścić naszej, bo one się po prostu w jakiś sposób nie nadawały do komercyjnych stacji.
Moją drogą, to uracza sytuacja.
Słucham?
To urocza sytuacja.
Tak,
specyficzna.
Specyficzna. Ale no właśnie, i dopiero od niedawna te piosenki są bardziej w przestrzeni takiej publicznej, powiedzmy w komercyjnych stacjach radiowych. A to dlatego, że się troszkę o to postaraliśmy koncepcyjnie. Po prostu stwierdziliśmy, skoro nam się to jeszcze nigdy nie udało, to spróbujmy podejść trochę inaczej do tworzenia chociaż dwóch utworów na płycie z takim założeniem, żeby one miały potencjał radiowy. Ani trochę nie połamaliśmy sobie kręgosłupów. Bardzo lubimy te piosenki i tak czy inaczej byśmy je napisali, ale bardzo byłyby podobne. Tylko tutaj staraliśmy się zastosować do kilku, bo są różne zasady. Takie oczywiście bardzo mogą ogólnie zabrzmieć, no ale radio na przykład chce, żeby wokal koniecznie wchodził po pierwszych mniej więcej 10 sekundach, już nie pamiętam, żeby...
Od Nowa wchodzi od razu na przykład, nie? Więc...
Widzieliście, a idziemy na całość od razu.
Tak, refren musi się pojawiać po 40 sekundach najpóźniej. No są różne rzeczy, na które radio zwraca uwagę, więc przy komponowaniu na przykład formy można się nad tym zastanowić, jak to przeprowadzić. Nie może ten utwór trwać z reguły dłużej niż 3:30. Są różne takie zasady. Ale staraliśmy się też podejść po prostu trochę lżej do aranżacji. Współpracowaliśmy z naszym przyjacielem Michałem Bąkiem, który bardzo, bardzo ciekawie potrafi tak lekko i radiowo zaaranżować utwory. I myślę, że ta współpraca plus niezliczone nasze konsultacje z wydawnictwem, gdzie po prostu pytaliśmy, czy, jak myślicie, czy to brzmienie jest dobre? A oni, i dosłownie cytuję, na przykład mówili: w drugim refrenie wyrzućcie bongosy. Bongosy są nieradiowe. No dobra, no to wyrzucamy bongosy. I w pewnym sensie przeprowadziliśmy eksperyment. Czy my jesteśmy w stanie stworzyć piosenkę, która jest radiowa, zastosując się do kilku zasad, oczywiście nadal komponując piosenkę, którą lubimy i którą chcemy wykonywać. No i się rzeczywiście udało, ale to powiem, że było jednak wiele miesięcy, no nie wiem, z pięć miesięcy takich pracy stricte nad tymi utworami.
Ale właśnie tylko chciałem jeszcze podkreślić, że te wszystkie porady, czy właśnie taka praca w związku z tym, że chcielibyśmy jednak spróbować się dostać do radia komercyjnego, to właśnie koniec końców te wszystkie ruchy, które wykonywaliśmy, one też nam się bardzo podobały. Nigdy nie zgodziliśmy się na żaden taki ruch, który by jakoś upraszczał do takiego stopnia te utwory, że czulibyśmy się z tym źle. Myśląc o tekstach, cały czas pisaliśmy o tym, co jest dla nas ważne i nie próbowaliśmy tego jakoś nazbyt uprościć, czy robić tak, żeby było pod radio, tylko cały czas w przypadku obydwu tych utworów bardzo nam zależało na tym, żebyśmy byli szczerzy. Na pewno to, co od początku nam towarzyszyło, to takie poczucie, że to fajnie byłoby, żeby to było taneczne, żeby trochę inaczej na przykład podejść do tematu perkusji, żeby ona była taka trochę bardziej może popowa, ale właśnie cały czas czuję, że byliśmy zgodni ze sobą i to dla mnie jest bardzo ważne, że w ten sposób w ogóle te utwory powstały.
Tak, 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 zdecydowanie tak było. Coś jeszcze miałam w głowie, ostatnią rzecz.
To zanim, jak się będziesz zastanawiać, to tylko powiem, że moim zdaniem, bo wracając do twojego pytania, ja w sumie bardzo nie lubię takich słów jak sukces albo jak przebój czy hit, szczególnie w stosunku do nas, bo tak się trochę niezręcznie nie czuję, nie wiem, czy to w ogóle tak można o tym mówić, ale wydaje mi się, że nie ma przepisu na taki utwór, który pójdzie po prostu komercyjnie. Zazwyczaj ja słyszę o takich historiach, że te utwory, które weszły właśnie w przestrzeń publiczną bardzo mocno i stały się takim hymnem zespołu, to są zazwyczaj takie, które na przykład zespół chciał odrzucić w ostatnim momencie. Dużo jest takich historii.
Dużo jest takich historii, one są zawsze wspaniałe je usłyszeć. Myślę, że również budują trochę tę taką aurę i historię wokół zespołu. Nawet kiedyś miałam taką myśl, że być może niektórzy to specjalnie wymyślają, bo to dobrze brzmi, że to przypadkiem, że właściwie na kacu i że wcale nie chciałem, ale tak wyszło i tak dalej. Ale pytam też o to, dlatego że wielu osobom wydaje się, że pisanie muzyki, komponowanie jest taką lekką działalnością. Po prostu siadasz, to wszystko płynie, składasz, grasz i jest pięknie. Na zdrowie. A wy też mówicie o tym i wiele osób o tym mówi, że często to jest naprawdę bardzo ciężka praca, która musi uwzględniać zarówno interesy bardzo wielu stron. Z drugiej strony właśnie czasem próbuje się wtłoczyć kogoś pewien schemat, nie wiem, napisanej muzyki, gdzie trzeba używać konkretnych słów odpowiednio często, żeby to jakoś grało, albo czegoś nie robić i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to może być fajna zabawa, ale to też może być zabijające, prawda? Dla takiej potrzeby jakby zmieszczenia się w tak wielu różnych muszę, żeby to wszystko udało się zrobić.
Mi się wydaje, że jak już wchodzisz właśnie w taki sposób myślenia, że ty musisz jakoś wypaść w tym utworze, no to wtedy to jest męczarnia. I to też zazwyczaj wydaje mi się, że już jest nieskuteczne, bo żeby utwór był dobry, żeby słuchacz miał poczucie, że obcuje z czymś autentycznym i wartościowym, no to ty się musisz przy tym naprawdę dobrze bawić i czuć, że on ciebie porusza, że on ciebie wzrusza i tak dalej.
A wyobrażacie sobie, że sztuczna inteligencja mogłaby wam coś zaproponować? Jakiś tekst?
Nie, ja się boję sztucznej inteligencji. W ogóle nie korzystałam. Jeszcze ani razu nie korzystałam z czatu GPT.
A ja właśnie korzystałam ostatnio. To właśnie tak w sumie a propos. Bo ja właśnie mam tak, że tak. Bo ja teraz w przerwach od naszej współpracy Kwiaty Jabłoniowej robię taką swoją muzykę elektroniczną i właśnie na koncertach, które będę grał, chcę wykorzystać teksty czatu z sztucznej inteligencji, którą pytałem o takie rzeczy jak czym jest szczęście, czym jest tu i teraz.
No to powiedz, czym jest trwanie. Szczęście według sztucznej inteligencji.
No to jest taki zbiór sentencji z Wikipedii, różnych takich, no taka najbardziej sztampowa odpowiedź, jaką by się dało wyobrazić. Więc to nie jest w żaden sposób kreatywne, tylko raczej właśnie takie ma się poczucie, że to jest najtrafniejsza i najdudniejsza zarazem odpowiedź
jaką możesz usłyszeć.
Tak. Ale to też jest jakiś performance po prostu. To jest jakiś taki zabieg właśnie, żeby to wykorzystać, a nie żeby sztuczna inteligencja wykonała za nas jakąś robotę. Też sobie tego nie wyobrażam.
Coraz częściej ten temat się pojawia w kontekście twórczości. Teraz mówimy o muzyce, o pisaniu tekstów, ale dyskutują o tym i pisarze, dyskutują o tym malarze, dyskutują o tym filmowcy. Podobno w Stanach już coraz częściej scenarzystów zastępuje się właśnie sztuczną inteligencją. I wierzę, że to się może udać, bo przecież cała masa filmów, które jednak z założenia są dosyć sztampowe i dlatego właśnie się podobają, powstaje wciąż. Czy to da się kiedyś zastosować w sposób taki kreatywny, to pewnie czas pokaże. Ale jakby trochę idąc tym wątkiem, chciałam was zapytać też o wasze różne pomysły, patenty na pisanie. Piszecie oboje, chyba Kasia więcej, prawda? Pisze dla was tekstów, czy nie?
Porówno
piszecie. To tym lepiej dla tego pytania. Bo chciałam was zapytać też o wasze różne patenty, ulubione słowa, o to na przykład, czy obserwujecie, że różne słowa dobrze się sprawdzają w piosenkach, warto je zastosować, a niektóre na przykład są totalnie zakazane.
Tak, ja czuję, że w polskim języku, który nie jest bardzo śpiewny, warto używać słów, które mają dużo samogłosek. Więc na przykład zamiast słowa lecz użyłabym ale, bo on łatwiej zaśpiewać to słowo. I ja na to zwracam uwagę, jak piszę teksty. I często jak Jacek pokazuje mi tekst, który napisał, to w zasadzie jedyne jakieś moje uwagi czy sugestie są co do tego, żeby właśnie zmienić słowo w ten sposób, jak powiedziałam, że ty na przykład lubisz, jak jest bardzo dużo słów i często one są takimi zbitkami aż do zaśpiewania.
Mi się to podoba. No.
Tak. No a ja to potem zmieniam.
Nie zawsze.
A potem Jacek przychodzi na nagranie i widzi, że ten tekst jest prawie taki sam, ale nie. Okej, a macie swoje ulubione słowa, które pojawiają się w waszych piosenkach, które wracają?
Mamy, ale właśnie to są takie słowa, których ja na przykład staram się już unikać, żeby nie było ich za dużo. Świat jest takim bardzo wdzięcznym słowem, które się zawsze mieści gdzieś na końcu frazy.
Ja... Bez przerwy jest świat u nas.
I jeszcze wiruje jest często. Nie
wiruje?
Wiem,
zauważy...
Tak, ja kilka, oczywiście nie robiłam jakiejś wielkiej analizy, natomiast właśnie...
Jedno kojarzę.
Ja się teraz włączył się taki młyneczek, które?
Myślałam, że tylko raz użyliśmy tego słowa. Świat o
tam jest
wodzie.
W ogóle mój świat wiruje swoją drogą, więc tak. Się idealnie złożyło.
Mój świat wiruje, rzeczywiście. Albo jeszcze słowo woda, jakoś tam o wodzie często są rzeczy, nie? Coś takiego.
Tak. Coś... No nie wiem, no na pewno dałoby się tak to jakoś przeanalizować.
Ale świat jest bardzo często. A ja też.
Ale to dlatego, że lubicie to słowo, czy po prostu jakoś ono jest na tyle uniwersalne, że pasuje do różnych...
Tak, jest uniwersalne.
Ono często się po prostu... No tak, ono się dobrze wpisuje w to, o czym opowiadamy w tych tekstach, bo ja przynajmniej mam tak, że często piszę takie teksty, które są dosyć ogólne. Mm-hmm. Oczywiście w mojej głowie one się skupiają na konkretnej historii, ale przedstawiam tak w taki sposób, żeby one
były bardziej uniwersalne,
czy właśnie żeby nie naprowadzały na te historie, której ludzie nie znają się u rzeczy. No więc ten świat się świetnie sprawdza często.
Jeszcze często jest u nas na.
Tak.
Takie słowo też. To prawda.
A macie jakieś słowa, których nie znosicie? Nigdy byście ich nie...
Pieniążki. Pieniążki. Najgorzej.
Straszne. Na pewno tego by nie było u nas.
I sukces właśnie też.
I sukcesik.
Pieniążki nie byłoby. Nie przepadamy za anglicyzmami. Mhm. Na pewno byśmy nie dali jakichś takich słów w stylu cool, super, style. Mm-hmm. Nie wiem.
Vibe na przykład vibe. Też się u nas nie pojawi pewnie nigdy.
Ale vibe jest w ogóle popularnym słowem w piosenkach, to zauważyłam.
Tak, mm-hmm. to byśmy tego nie zrobili. Ale to tylko nasze subiektywne odczucie, no nie ma nic w tym złego.
No, ale też ja tak sobie myślę, że to tyle zależy od kontekstu. I wydaje mi się, że jakby się okazało, że mam jakiś taki temat w
Jezu,
utworze.
Ale zauważyłeś, jakie boomerskie anglicyzmy poddałam.
No, to
super i cool. Co to za przykłady? Jest więcej takich słów generalnie.
Na szczęście na sali jest trochę osób 30+, więc myślę, że rozumieją.
Miło mi.
Coś chciałem... A właśnie, że to bardzo dużo zależy od kontekstu, moim zdaniem, i myślę, że potrafilibyśmy napisać takie teksty, gdzie nam by to pasowało. I to, co mi teraz przyszło do głowy, to na przykład to, że oboje bardzo nie lubimy transakcentacji w tekstach. Ale
nie lubimy.
No tak, ale są właśnie przypadki, kiedy to się sprawdza. I świetnym przykładem jest Łona i Weber, utwór To nic nie znaczy? Tak się chyba nazywa. I tam jest właśnie słowo błękitne. Się pojawia w dwóch różnych, ale w dwóch różnych wersjach. Ale właśnie to ma sens w ramach całej tej historii, która jest opowiadana w tej zwrotce. Więc nawet... Taką rzecz da się tak obronić, żeby to było dobre.
Ale rzeczywiście, nie lubimy przesuwania akcentu i staramy się za wszelką cenę
staramy się tego nie robić,
uniknąć tego. Zmieniamy melodię nawet, byle nie było przesunięcia akcentu.
To ładne, bo to przesuwanie akcentów czasem jest oczywiście jakoś uzasadnione, natomiast i fajnie brzmiące, ale czasem pewnie jest pójściem na łatwiznę, bo tak. Łatwiej jest wejść w melodię. Przepraszam, że się uśmiecham pod nosem, ale przypomniałam sobie jedno ze spotkań z tego cyklu, którego gościnią była Maria Peszek i ona wówczas powiedziała, że ona marzy o tym, żeby kiedyś napisać jakiś tekst, w którym duże znaczenie będzie miało słowo rajstopy. I pomyślałam sobie, że to są w ogóle takie słowa, które...
To jest w ogóle bardzo ładne słowo.
No właśnie, które wydają się...
Świetne to jest.
Które wydają się kompletnie nie muzyczne, nie piosenkowe, tak. A myślę sobie, że można podejść do tego z poczuciem humoru i być może nawet stworzyć coś fajnego z tymi rajstopami.
A kiedy? Skąd ta informacja? Z jakiego dawno?
Chyba sprzed roku, ale wydaje mi się, że jeszcze nie powstał tekst z rajstopami, więc w razie czego rajstopy są wolne cały czas. Możecie próbować. Tak, ale faktycznie tego typu teksty są trudne. A czy bylibyście w stanie napisać tekst? Nie zapytam, czy na zamówienie, bo pewnie... Tak, każdy z nas jest w stanie różne rzeczy na zamówienie zrobić, ale chodzi mi o to, że na takie hasło, czyli właśnie na przykład tekst, który będzie krążył wokół słów, nie wiem, tenisówki, reportażysta i klub.
Ale że ktoś na przykład nam podaje spontanicznie słowa że tak, i że my że... próbujemy...
Jak na stand-upie.
Na tak. przykład, tak.
Jak Artur Andrus. Nie mamy chyba takich zdolności. Ja bardzo długo piszę teksty. Wracam do nich wielokrotnie, poprawiam.
No powiedz trochę, Kasiu, o tym, jak ty piszesz teksty.
No właśnie dłużej niż Artur Andrus, który rzeczywiście taki ma element swoich występów często, że widownia rzuca mu te słowa i on natychmiast pisze teksty. Piszę długo teksty. Piszę na przykład zwrotkę, potrafię odłożyć na 2 miesiące, wracam, stwierdzam, że brakuje mi czegoś, szukam po zeszytach, które tam po prostu różne pomysły zapisuję, znajduję jakieś 2 wersy z tego, że zeszytu wrzucam i po prostu to trwa czasami tak strasznie długo, a potem jeszcze, jak już jest gotowy tekst, to jeszcze tuż przed wejściem do studia, jeszcze raz go czytam, zmieniam słowa, potem Jacek jeszcze zmienia słowa w moim tekście i tak samo chyba jest podobnie u ciebie, prawda? My nie jesteśmy szybcy w pisaniu, chociaż zdarza się, że nagle jest takie natchnienie, jakaś wena, taki przypływ emocji, z reguły natchnienie u mnie, tak to górnolotnie jakoś brzmi, pojawia się, kiedy odczuwam albo bardzo silny smutek, albo bardzo dużą radość, albo właśnie przeżyję coś niesłychanego, niespotykanego, niecodziennego i wtedy mi łatwiej pisać i zdarza się, że nagle piszę dużo więcej, już od razu 2 zwrotki na przykład.
Czyli bodźce na ciebie dobrze działają.
Tak, tak, bardzo dobrze. A co się z Jackiem przez przypadek podczas wywiadów dowiedzieliśmy o sobie nawzajem?
Bo my nie rozmawiamy poza wywiadami ze sobą.
Więc bardzo nam miło, że możemy dziś tu spędzić ze sobą czas.
Słuchajcie, po spotkaniu też możecie jeszcze chwilę posiedzieć.
Tak, tak. To w każdym razie dowiedzieliśmy się o sobie tego, że oboje najchętniej piszemy, przychodzą nam do głowy pomysły na jakieś na przykład 2 wersy, pomysły pod prysznicem i w samochodzie. Jadąc. W samochodzie, kiedy jadę.
Nie,
jak mawiał klasyk.
Niebezpieczna trochę sytuacja. Bo trzeba to jakoś zapisać, co? Zanotować? Dyktafon?
Dyktafon,
tak,
szybko.
Tak, tak. Trzeba, bo to ucieka bardzo szybko. Mi w życiu wiele melodii i tekstów uciekło właśnie przez to, że sobie pomyślałem, a to jest takie charakterystyczne, że totalnie zapamiętam. No i ucieka za 15 minut, już tego nie ma dosłownie.
A mi się kiedyś 2 melodie przyśniły i w tym śnie miałam wrażenie, że jestem jakimś geniuszem Mozartem po prostu, który tak pięknie w ogóle wymyślam te melodie i budzę się, pamiętam ją, szybko sięgam po dyktafon, nagrywam i idę spać. I potem sobie do śniadania odsłuchuję i taka okropna ta melodia, w ogóle nie ma sensu. I 2 razy tak miałam, więc niestety też te ze snu się nie nadają.
Ale często przed snem też przychodzą dobre pomysły do głowy i faktycznie trzeba wówczas się zmobilizować i zapisać, bo myślenie o tym, że na pewno będę to pamiętać rano, jest złudne. Złudne bardzo. Dobrze, to teksty już wiemy, że piszecie dosyć długo.
A, tylko to właśnie, to może tylko sprostuję, że u mnie to wygląda chyba inaczej niż u Kasi, bo jak teraz sobie tak próbowałam przypomnieć, jak wyglądało u mnie pisanie większości tekstów, to raczej większość tekstu powstaje od razu. W sensie, że jak mam jakiś bardzo silny bodziec, czy to jest zazwyczaj, niestety to jest tak, że takie przykre i trudne emocje są najlepszym bodźcem do pisania tekstów, to jak właśnie chcę jakoś przepracować jakąś emocję właśnie w taki sposób, że piszę tekst, to większość powstaje od razu, to taki jest strzał. A potem właśnie jak już mam taki zalążek, czy właśnie już prawie całość, no to wiem, że muszę jeszcze ileś tam razy usiąść do tego, żeby to jeszcze wyprostować. No co tak cię śmieszy? Pośmiejmy się razem, proszę powiedzieć głośno.
Przyszło mi do głowy po prostu coś zupełnie absurdalnego. Nie będę o tym mówić. Przepraszam, nie powstrzymałam się.
Ale zdarzało się, na przykład utwór Od nowa jest taką sytuacją, że pierwsza zwrotka, refren powstały bardzo szybko. I drugą zwrotkę długo miałem inną kompletnie, ale cały czas miałem takie poczucie, że nie, że to chyba nie jest to. I w ostatnim momencie zmieniłem praktycznie całą drugą zwrotkę, więc łącznie proces tego pisania tego utworu to było z 1,5 roku pewnie, coś takiego.
A zdarzyło wam się kiedyś o tekst naprawdę pokłócić? Skrytykować się wzajemnie, powiedzieć, że nigdy w życiu tego nie zaśpiewam?
Pokłócić nie, ale o piosenkę... że mieliśmy dosyć dużą różnicę zdań, jeżeli chodzi o utwór Kwiat w doniczce.
Mm-hmm.
Tak, z Kasi piosenka. I tak? Nie wszyscy w tym duecie zgadzali się na to, żeby ją nagrać. Ale zostali przekonani w końcu.
Zostali przekonani.
I tak. Co? Jaka piękna piosenka
super.
Wyszła?
Ja już ją bardzo lubię, naprawdę. Bo tekstowo mi się od początku podobała, tylko miałem problem z tym, jak ona brzmi. Za bardzo, moim zdaniem, to szło w country. Ale się bardzo cieszę, że Kasia mnie przekonała, bo teraz jak gramy to na koncertach, to się normalnie, słuchaj, wzruszam. No, a, naprawdę.
A jak Kasia przekonuje?
To jest długi proces.
Ja uważam, że świetnie. Otóż... nie, ja uważam, że dosyć miło. Popraw mnie, jeśli to nie, jest nieprawdziwa ta historia, ale moim zdaniem było tak, że powiedziałeś, że nie. Ja zapytałam dlaczego, ale powiedziałam, że nadal mi jednak bardzo zależy na tej piosence, więc zaczęłam zmieniać muzykę pod twoje jednak sugestie, co byś wolał. Pod twoje dyktando.
Dyktando, tak, wolał.
I zaczęłam zmieniać, pokazałam ci jeszcze raz tę piosenkę. Powiedziałeś, że nadal coś tam nie. I znowu zmieniłam w zasadzie trzecią wersję, którą zmieniałam po to, żebyś się przekonał. Dobra. Też pod twoje jakieś poczucie stylistyczne.
Tak, no Kasia tutaj naprawdę była cierpliwa. W tym przypadku i taka też rozumiejąca w sumie, no bo jednak wychodzimy, możesz tutaj tak to podkreślić.
Czyli jednak współpraca, nie dyktat.
Tak, bo jednak wychodzimy z takiego założenia, że oboje musimy się dobrze czuć z tymi utworami, które śpiewamy i gramy, więc jak jedno z nas jest naprawdę nieprzekonane, no to nie ma sensu, żebyśmy to grali później na koncertach, więc faktycznie tutaj Kasia włożyła dużą pracę, żebym też poczuł się dobrze w tym utworze.
Ale też bardzo chciałam Jacka namówić i napisał Jacek piosenkę, która mi się bardzo spodobała.
Jedną tylko?
Ale i strasznie chciałam, żeby była na płycie i namawiałam Jacka bardzo długo, ale Jacek się nie dał przekonać, a już to było na granicy kłótni. Tak, to
ja
było
wyparłem, nie pamiętam.
My się bardziej kłócimy chyba o muzyczne kwestie. Nie o teksty właśnie, tylko o to, jak coś brzmi, prawda? O przezroczysty świat na przykład. Nie, no to już potrafimy być tak nie wiadomo po prostu, kto ma rację, że pytamy realizatora. I on
a bardzo
decyduje.
Często właśnie jest tak, że to są takie pierdoły, że ludzie z zewnątrz nie są w stanie zrozumieć, jaka jest różnica między jedną wersją a drugą. Właśnie tak było z przezroczystym światem. Ja chciałam, żeby przezroczysty świat, który tam końcówka refrenu była śpiewana trochę dłużej, a Kasia trochę krócej, trochę bardziej staccato. I Marcin Gajko, który wtedy był z nami w studiu, powiedział, że on nie widzi różnicy między jedną wersją a drugą.
I on idzie teraz na nie wiem, McDonalda, a wy się dogadajcie.
Ale i do tej pory tak jest, że na koncertach Jacek śpiewa to w takiej trochę dłuższej formie, a ja staccato.
Czyli drobne oszustwa też wchodzą w grę. Jacek zaczął opowiadać o tym, że starasz się, żeby piosenki były bardziej uniwersalne w swoim brzmieniu, żeby nawet jeśli jakby są osadzone w pewnych przeżyciach twoich czy historiach, które znasz, to żeby one nie tylko o tym opowiadały. A ty, Kasia, ty też w ten sposób próbujesz jakby przerabiać przeżycia na literaturę piosenkową. To znaczy, chodzi mi o to, jak bardzo podobne albo różne macie podejście do tego osobistego jednak wątku i osobistej obecności w piosenkach.
A ty masz osobiste?
No właśnie powiedział, że nie ma.
Mam, ale one jest ukryte. Ja je przeżywam, ale inni ludzie to o tym nie wiedzą.
Bo wiecie, jak to jest? To jest tak, że ludzie słuchają piosenki i bardzo często mają taki... jakby bardzo prosty sposób myślenia, automatyczny. To jest na pewno o tym, co jemu się przytrafiło, o nim i o jego dziewczynie, nie wiem, o ich zerwaniu
i tak
dalej.
O, to wiem, to już chyba wiem, w którą stronę mogę udzielić odpowiedzi. Chciałabym, żeby moje teksty były uniwersalne i żeby ludzie mogli sobie swoje własne emocje dostosować. Tak, i bardzo to lubię, kiedy słyszę o kolejnych i kolejnych interpretacjach. To jest dla mnie bardzo przyjemne i cieszę się, że te piosenki poprzez swoją uniwersalność mogą na przykład kogoś pocieszyć w jednej czy innej sytuacji, poprawić humor w zależności po prostu od tego, co akurat ktoś ma w głowie. Ale jednak w polskiej muzyce takiej rozrywkowej wśród wielu przebojów widzę, zauważam taką tendencję, że jest bardzo dużo śpiewania o indywidualnych przeżyciach, takich jednostkowych bardzo, bardzo.
Tak, biograficznie w ogóle bardzo, nie?
Tak, co też jest fajne, ale na przykład ja nie umiałabym tak napisać, bo kiedy zaczynam, nawet próbuję pisać tak bardzo o sobie, to zaczyna mi się wydawać, że jest to trochę megalomańskie, trochę jakieś takie może zmanierowane i dużo lepiej pisze mi się teksty, co do których mam nadzieję, że będą miały uniwersalny przekaz, ale oczywiście one zawsze są o mnie, zawsze, zawsze. Nigdy to nie byłaby na przykład piosenka aktorska, w której ja coś wymyślam, że jest inaczej niż w moim życiu.
A chcielibyście śpiewać teksty, które ktoś dla was pisze?
Zależy od tekstu, po prostu. Myślę, że
Jakby Jacek Kleif napisał nam tekst, to byśmy go zaśpiewali. Dokładnie. Bo śpiewamy jego teksty, a jakby już jakiś dla nas powstał, no to w ogóle byśmy ześwirowali ze szczęścia.
Tak, ta kamera jest włączona.
Ale zdarzało się nam wielokrotnie dostawać propozycje tekstów od innych, żebyśmy my wykonywali czyjeś teksty i nigdy nam się nic
to się jeszcze nie udało, nie ale jesteśmy otwarci.
A co z na przykład poezją albo, no nie chcę powiedzieć literaturą, no bo jednak ona zawsze musi być znowu przeprowadzona przez te zasady po prostu rządzące piosenką, ale niektórzy artyści odnajdują się bardzo dobrze w śpiewaniu poezji, inni uważają, że poezja, naprawdę dobra poezja jest do czytania, a tekst musi jednak być nie tylko poetycki. Ciekawa jestem, co wy myślicie.
My rozmawialiśmy już ileś tam razy na temat śpiewania poezji i ja wychodzę z takiego założenia, że jednak teksty piosenek są trochę bardziej ograniczone niż teksty poezji, bo jednak się muszą trzymać jakieś rytmiki, to się gdzieś tam w którychś momentach musi jednak rymować. Nie wiem, ja przynajmniej lubię, jak tak to brzmi. I to się musi mieścić w jakichś ramach, a poezja nie musi. I często mam takie poczucie, że próby wtłoczenia poezji w takie ramy są albo nieudane, albo po prostu bardzo trudne, a jak już komuś się to uda, to ja to bardzo podziwiam. Mhm. I mi się jeszcze nie udało czegoś takiego osiągnąć, a próbowałem. Może kiedyś, ale to myślę, że to jest po prostu trudne i trzeba naprawdę też trafić na taki wiersz, który jest bardzo melodyjny, albo tak do niego właśnie podejść, żeby ukryć to, że poezja wychodzi poza te ramy takie muzyczne. No nie, no to jest moim zdaniem duża sztuka, żeby to zrobić.
Żeby to zrobić dobrze.
Tak.
No to jeszcze takie pytanie filozoficzne nieco. Co było pierwsze, kura czy jajko? Oczywiście mam na myśli, co było pierwsze, muzyka czy tekst. Czy to dla was ma znaczenie? Od czego zaczynacie? Co wolicie? Którą z tych sytuacji?
Ja zawsze myślałam, że nie wiem, że różnie tworzę, ale ostatnio doszłam do wniosku, że jednak zdecydowanie częściej...
Przepraszam bardzo, to jest tylko mój budzik dotyczący...
Do czasu.
Dziękujemy
nie,
bardzo.
Nie, różne... Nie, ponieważ jestem osobą po 30 daleko, żeby nie wymienić innych cyfr i liczb, to po prostu czasem biorę różne leki i sobie ustawiam budzik,
żeby my możemy się popytać o różne rzeczy teraz, jak potrzebujesz...
Nie, myślę, że jak te chwile się przesunie, to wytrzymam.
Swoją drogą mieliśmy kiedyś taką sytuację, że przyszliśmy do radia i pani dziennikarka zapomniała, że ma z nami wywiad, ale jako, że już był czas umówiony, to przeprowadziliśmy wywiad sami ze sobą przez godzinę.
Więc my umiemy takie rzeczy robić, nie ma problemu.
No to ja miałam też taką sytuację właśnie z tym nieszczęsnym budzikiem, o którym teraz zapomniałam. Ostatnio byłam w klubie komediowym i on mi się włączył, a w związku z formułą klubu komediowego to oczywiście zostało to natychmiast wyciągnięte i skomentowane,
nie,
więc...
Ja
no było to tak. Było to dosyć deprymujące, ale jakoś wybrnęliśmy. No dobrze, ale wróćmy do tego, bo Kasia zaczęłaś mówić melodia.
Zdecydowanie widzę, że częściej zaczynam od tekstu i dopiero potem dołącza melodia. Tak, tak mi jest łatwiej.
A Jacek?
A u mnie ostatnio jest tak, że obie te rzeczy wychodzą naraz. To jest bardzo dziwne, ale tak mam, że jak zaczynam pisać utwór, to zaczynam, i to tak jakoś intuicyjnie wychodzi, ja tego sobie nie planuję, że zawsze pierwszym elementem utworu jest tekst wtłoczony już w jakąś melodię, że zawsze sobie śpiewam te słowa od razu, jak one ze mnie wychodzą. I zazwyczaj to jest refren, a czasami zaczynam od zwrotki i jak mam jakąś taką bazę w postaci jakiejś tam części utworu...
Tak. Coś to... się stało?
Całe ręce w blokacie. Dobrze, przepraszam.
Było celowe.
A ja nie mam.
Nie, ja myślę, że...
Ten garnitur gubi brokat, no kontynuuj. No. Będę tak już teraz cały czas.
I co? I tak. No i właśnie, że melodia i tekst razem. Jak mam taki zalążek, no to wtedy na przykład już faktycznie mogę sobie dopracować melodię dalszej części zwrotki i do niej później dopasować tekst i to później idzie inaczej. Ale właśnie to jest takie moje odkrycie ostatnio, że bardzo mi się łatwo zaczyna w ten sposób pisać utwory. I to naraz.
A wyobrażacie sobie, bo wy macie to szczęście, że jesteście ludźmi zarówno piszącymi, ale też grającymi na instrumentach. Nie wszyscy przecież tekściarze mają w ogóle jakiekolwiek umiejętności muzyczne. Wyobrażacie sobie, że tworzycie swoje teksty właśnie bez pomagania sobie graniem, melodią i tak dalej, że to są po prostu teksty?
Nie, bardzo trudne. Ja muszę jednak do napisania muzyki zawsze usiąść do pianina. Inaczej to.
Okay. Ja tak samo, no.
No dobrze, to wiemy już sporo o waszym warsztacie, wiemy już jak wyhodować hit, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Może się komuś ta wiedza przyda.
Ja przepraszam, mam cały czas takie w sobie jeszcze uczucie jakiegoś
niedosytu.
Niedosytu, jeszcze nie dokończenia tego tematu, bo tak może to źle zabrzmiało, że my tutaj tak w sposób wyrachowany tworzyliśmy hity, żeby być w radiu. Nie o to chodzi. I ja pomyślałam sobie, że się w pewnym momencie poczułam trochę po prostu zmęczona kalibrem tych naszych piosenek, że one są często takie, były jakby smutne, takie ciężkie, takie przeintelektualizowane, właśnie z aranżem jakimś takim właśnie niezbyt lekkim, takim, że raczej trzeba się wsłuchać, tak przynajmniej ja miałam takie wrażenie i tak bardzo pozytywnie pozazdrościłam lekkich, ale fajnych, inteligentnych piosenek, na przykład Dawida Podsiadło, Mroza czy Vito Bambino i pomyślałam, wow, jak to jest, że oni mają te piosenki, to takie właśnie fajne dla każdego, ale jednocześnie są super, a my mamy wszystko takie, już takie ciężkie i dlatego lubię nasze piosenki oczywiście, ale bardzo mi brakowało tego, żebyśmy mieli piosenkę, z którą ja się dobrze czuję, że ta treść jest o czymś, ale jednocześnie, że my na scenie tańczymy, że właśnie może być w radiu. Potrzebowałam takiego czegoś w naszym repertuarze, więc to nie było jakieś potrzeby.
Ja w ogóle tego tak nie tak nie odczytałam. Nie wiem, czy, okay, czy wy tak odczytaliście. Ja raczej myślę sobie o tym z podziwem, bo to jest... umiem sobie bardzo dobrze wyobrazić, że to jest naprawdę ciężka praca, w której jakby nie chcemy zatracić siebie, jakiejś własnej wrażliwości, sposobu pisania, tworzenia, muzycznej warstwy i tak dalej, a z drugiej strony jednak jest ta jakaś pokusa, czy nie wiem, wyzwanie, żeby to było właśnie... jakoś wpasowane w pewne jakby oczekiwania. Połączenie tego jest, myślę, bardzo trudne, więc bardzo wam gratuluję, bo to się świetnie udało. Ta piosenka jest i miła, i ciągnie do tańca, jest bardzo pozytywna, jednocześnie jest bardzo wasza, więc myślę, że to się jakoś udało pogodzić.
Fajnie, że dziękujemy. To tak...
Miło.
Tak.
Ja też chciałam powiedzieć, że jedna z piosenek, która na mnie zawsze jakoś tak pozytywnie bardzo wpływa, to jest piosenka Wzięli, zamknęli mi klub. I chciałam was zapytać o to, czy ją lubicie.
Bardzo ją lubimy.
Tak, to jest utwór, który się zmienia u nas cały czas na koncertach. Sobie od niej tak mówimy, że ona jest jak profesor od obrony przed czarną magią w Hogwarcie, że co roku się zmienia. Ja tak sobie o tym... Nie, ty chyba nie słyszałaś tego porównania, ale ono istnieje. I po prostu jest tak, że na każdą trasę koncertową przygotowujemy inny aranż pod ten numer i on jest coraz bardziej taki, coraz bardziej klubowy. Bo na początku właściwie ten utwór był trochę funkowy, trochę taki, że my chcieliśmy zrobić utwór elektroniczny, ale w sumie to nie umieliśmy. A już na ostatniej trasie to wygląda w ten sposób, że trzy osoby są przy instrumentach, a cała reszta zespołu po prostu ma imprezę na środku sceny.
A jeśli kogoś to może zainteresować, powstała w ostatnich miesiącach wersja metalowa piosenki Wzięli, zamknęli mi klub, którą wykonał z naszym gościnnym udziałem zespół Łydka Grubasa. Jest to w streamingu dostępne.
Polecamy serdecznie.
Łydka Grubasa. A czy ta piosenka powstawała w pandemii, czy to ma coś wspólnego z tym, że nie, to kompletnie jakby, widzicie, to są te interpretacje.
To się wpasowało dosyć dobrze. My faktycznie też nagraliśmy teledysk do Wzięli, zamknęli mi klub.
Zresztą bardzo uroczy, naprawdę. Ale bardzo go lubię.
Powstał też w warunkach pandemicznych, w sensie by naprawdę nie spotkaliśmy się w celu nagrania. Każdy nagrał swoją partię w domu. Ale historia była inna, mianowicie, w ogóle to jest chyba jeden z naszych pierwszych utworów Kwiatu. Historia była taka, że faktycznie jest klub, który został zamknięty. Nazywał się Eufemia. Czy ktoś w ogóle zna Eufemię? Tak, tutaj niektórzy kiwają głowami.
Niektórzy tak znają.
To było miejsce, ono, teraz w ogóle nie wiem, czy tam cokolwiek się dzieje, które znajdowało się w poziomie -1 warszawskiego ASP. I jak ja studiowałem licencjat z filozofii, to tam się odbywały wszystkie nasze połowinki, jakieś otrzęsiny i tak dalej. I tam też dużo czasu spędzałem, bo można było tam i zjeść obiad, i się pouczyć, i wieczorem pójść na imprezę, więc było to takie bardzo wielozadaniowe miejsce. Wielofunkcyjne. I w którymś momencie pojawiła się informacja, że mają zamknąć Eufemię. Tam chyba był powód taki podany, że to chodziło o niespełnione jakieś warunki sanitaryjne czy coś innego.
Tak się zwykle mówi.
Zwykle tak się mówi. Była jeszcze inna wersja, że po prostu ktoś chciał kupić tę przestrzeń i zrobić tam taką bardziej fancy restaurację. Co zresztą się wydarzyło, bo faktycznie później oni przemalowali te wszystkie takie ściany zamazane przez studentów na biało i było tam strasznie nieklimatycznie. No ale pamiętam, że były też protesty studentów i że podpisywaliśmy jakieś petycje, żeby nie zamykać Eufemii. No i nic to nie dało. No i tak, to i z tego bólu
a
serca.
A potem w Polsce zamknęli wszystkie kluby. W 2020 zjednoczyliśmy Polaków we wspólnym bólu.
No tak, na szczęście ta piosenka nie boli, tylko wręcz przeciwnie. Jak przygotowywałam się do naszego spotkania, to teraz sobie pozwolę na taką część trochę plotkarską, jeśli pozwolicie.
O, bardzo chętnie coś sobie poplotkujemy.
Słuchajcie, to, no to oczywiście internet, jak wiadomo, skarbnicą wiedzy, więc tam sobie wpisywałam różne hasła z wami związane. I chciałam was zapytać, czy domyślacie się, no nie sądzę, żebyście to robili, wpisywali różne hasła o was i sprawdzali, co tam się pojawi. Dzięki Bogu, bo to myślę, że może wiele osób doprowadzić naprawdę nie tam, gdzie chcieliby dotrzeć. Ale chciałam was zapytać,
ale nie,
czy...
rzeczywiście, ja rzadko, nie wiem, pojedyncze razy w życiu.
Chciałam was zapytać, przychodzi wam do głowy być może coś, co wyskakuje, jak się wpisze kwiat jabłoni. Bo zwykle, jak wiecie, internet tam daje różne podpowiedzi, prawda? Czyli pokazuje, co ludzie najczęściej wyszukują.
To jest ciekawe. Ja tylko mam takie jedno wspomnienie z wyszukiwaniem hasła kwiat jabłoni, że jak wpisywaliśmy na samym początku istnienia naszego zespołu kwiat jabłoni w Google'a, to wyskakiwały w grafice zdjęcia kwiatów jabłoni, jak się można domyślić, a potem to się zmieniło.
Ale ja pamiętam, że były kwiaty jabłoni i kwiaty jabłoni z krepiny. Jak zrobić kwiaty jabłoni z krepiny?
To,
to była główna rzecz na YouTubie a propos kwiatu jabłoni i potem to troszeczkę
ale
się pozycjonowanie zmieniło.
Że nie wyskakiwały grafiki butelek.
Chyba nie, właśnie.
Dopiero
bardziej...
jak się wpisało wino kwiat jabłoni,
tak.
To rzeczywiście ta etykieta, która wtedy była w sprzedaży, to wino z tą etykietą w latach 80.
To plastyczne materiały.
Można głównie znaleźć tę etykietę w internecie.
Dobra, słuchajcie, to jeśli jesteście chociaż troszkę ciekawi, to wam powiem, co mi wyskoczyło, bo się tak trochę pośmiałam, czego ludzie szukają. Czy kwiat jabłoni to bliźniaki? To pewnie was nie jakoś bardzo zaskakuje. Czy kwiat jabłoni to para?
Nie
musicie komentować. Dlaczego kwiat jabłoni? Dokładnie. Skąd wziął się kwiat jabłoni? A także Katarzyna...
Brzmi jakby Katarzyna... z jakiejś innej planety. Przepraszam.
Czekajcie, bo to najlepsze jest teraz. Czy Katarzyna Sienkiewicz wzrost? Dalej. Jacek Sienkiewicz wiek?
Okay.
Oraz czy Kasia Sienkiewicz ma chłopaka?
Wzrost, a tak, to, no właśnie, wzrost. Bardzo często jak ktoś podchodzi, nie wiem, po koncercie, po jakiś podpis czy zdjęcie, to bardzo często słyszę, że myślałem, że jesteś wyższa.
A to w ogóle bardzo ciekawe, że ludzie też takich informacji szukają w ogóle na wasz temat.
Wzrost.
Że to jest najczęstsza, bo że w ogóle ktoś się znajdzie, kto chce to wiedzieć, to okej, okay. Ale że to jest top 5, tak? To jest hit. No.
I ciebie o wiek.
Mnie o
wzrost. Nie wiem, co to może oznaczać, ale na pewno z tym wzrostem, no kto nie wpisywał, przecież ja sama wpisywałam, ile wzrost, Tom Cruise, wzrost. Prawda?
Niech pierwszy rzuci kamień.
Oczywiście, że to
albo wzrost. Jennifer Lopez wiek, prawda?
Oczywiście, miesiąc temu tak wpisywałam. Więc w sumie to się nie dziwię.
Słuchajcie, ja myślę, że...
Tom Cruise, Jennifer Lopez i my. No to tak, to totalnie
właśnie
to samo.
Chciałam do tego nawiązać, że to jest w sumie świetne. Jesteście popularni, ludzie chcą wiedzieć jak najwięcej na wasz temat. Oczywiście wiadomo, że każda popularność ma swoją cenę. Mam nadzieję, że wasza jest wciąż fajna i że was cieszy i że nie jest jeszcze męcząca i nie jest jakimś utrapieniem. Wiem, że musimy kończyć powoli, bo wszyscy mamy swoje różne zobowiązania. Też chciałabym szanować nasz czas. Ale chciałam was na koniec jeszcze zapytać, gdzieś krążąc też i wirując, widzicie, no teraz też będę wirować, wokół słów i pewnych jakby językowych znaczeń. Gdybyście mogli sobie wyobrazić, że jest koniec roku 2024, jest grudzień, każdy wtedy robi jakieś podsumowania i gdybyście mieli dwoma, trzema zdaniami powiedzieć coś na temat tego, kim jest czym jest Kwiat Jabłoni, kim jesteście, to co chcielibyście o sobie powiedzieć? Nie wiem, czy to jest bardzo jakieś abstrakcyjne, trochę mi wyszło takie wydumane, ale tak naprawdę myślę sobie o tym, że czasem mamy takie myśli, jakieś takie pragnienia, żeby móc o sobie coś powiedzieć, żeby móc jakoś siebie podsumować. I zastanawiam się, czy przychodzi wam do głowy coś, co by było dla was takim właśnie pozytywnym, fajnym podsumowaniem tego, kim jesteście, gdzie jesteście.
Dla mnie Kwiat Jabłoni to jest przede wszystkim zespół wielu ludzi i dla mnie to jest bardzo dużo ważnych relacji po prostu, że i bardzo jestem z tego dumny, że zrobiliśmy z Kasią taki projekt, który zaczął się od naszej dwójki, ale skupiamy wokół tego projektu Kwiat Jabłoni dużo, dużo ludzi, którzy są dla nas ważni, którzy mają podobną wrażliwość do naszej i to, że możemy właśnie dużo spędzać czasu razem, że możemy też oddać różne rzeczy, które nam na przykład gorzej wychodzą, ale ktoś sobie to lepiej z tym radzi, tej osobie, i możemy razem robić coś większego, to jest dla mnie ogromna wartość. I bardzo lubię to, że po prostu się dobrze czuję z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi współpracujemy. Teraz na przykład jak robiliśmy tę trasę halową pod koniec 2023 roku, no to na samej scenie była nas 13, w sensie muzyków, tak? A do tego jeszcze mamy całą ekipę techniczną, mamy naszych wspaniałych menadżerów, bez których to by się absolutnie nie udało. Na samym obiekcie podobno, co na każdym koncercie, bo też tego nie liczyliśmy, pracowało około 120 osób łącznie z ludźmi, którzy dbali o bezpieczeństwo, zapewniali ambulans na miejscu i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest chyba jedna z ważniejszych wartości, że jesteśmy dużą paczką ludzi. O.
Asia, dla ciebie?
Trochę się zestresowałam, bo nie wiem, co mam odpowiedzieć. To jest trudne pytanie.
Odpowiedz coś, co ci spontanicznie przychodzi do głowy.
No właśnie.
Pustka.
Jeśli bardzo nie chcesz odpowiadać, to też nie musisz.
Jest, ale myślę, no czym jest Kwiat Jabłoni? Dobra, nie, coś mi się uda. Wydaje mi się, że dla mnie to będzie spełnienie marzeń największych. Tak. I takie udowodnienie sobie, że chociaż nie, to brzmi jak straszliwy coaching, że jak się czegoś bardzo chce, to się zawsze uda.
To jest nieprawda.
To jest nieprawda właśnie. Ale chyba coś, nie, inaczej. Tak dla mnie to by było właśnie takie spełnienie swoich wręcz dziecięcych marzeń. I takie zbicie piątki ze mną samą, jak miałam lat, nie wiem, 11 czy 12 i sobie zamarzyłam, żeby właśnie działać w muzyce rozrywkowej. Zainteresowało mnie wtedy mnóstwo po prostu artystów, którzy stali się wielką inspiracją i ja potem przez tak koniec podstawówki, gimnazjum, liceum cały czas o tym myślałam. Słuchałam bardzo dużo muzyki, no po prostu starałam się jak najwięcej poświęcać czasu na granie na pianinie, śpiewanie, jakieś takie myślenie o tym, że to będzie mój zawód i że wiem, że będę bardzo szczęśliwa, jeśli mi się to uda robić i po prostu starałam się do tego doprowadzić, a po drodze było mnóstwo potknięć i takich sytuacji, kiedy już po prostu zupełnie naprawdę na mnie
jeszcze
szło
jak
kompletnie zakładanie zespołów i tak dalej, więc to chyba jest po prostu dla mnie duża satysfakcja i już, dobra, bo strasznie długo gadam, to jest jeszcze możliwość wykorzystania tego w bardzo pozytywny sposób, bo dzięki temu, że mamy jakąś rozpoznawalność, popularność, to dzięki temu możemy na przykład mówić o tym, co nam leży na sercu, możemy mówić o naszym światopoglądzie, czujemy często, że mamy jakąś siłę w kwestiach dla nas ważnych, że możemy też na przykład charytatywnie działać skutecznie, że możemy pomagać, na przykład uszczęśliwić, mieliśmy takie sytuacje, jakąś chorą osobę, a po prostu tyle się z tym wiąże pięknych możliwości, takiej siły, mocy, której może na przykład nie mielibyśmy bez tego, że jesteśmy tym zespołem.
I też właśnie o czym ty mówisz, to chciałem to pociągnąć, że bardzo często dostajemy takie informacje zwrotne, że nasza muzyka komuś pomaga, jakoś przetrwać na przykład jakiś trudniejszy czas, albo że się dobrze kojarzy właśnie z jakimiś pięknymi momentami. I jak zaczęliśmy dostawać tego typu wiadomości, to ja zacząłem czuć, że nasza praca jest sensowna i że komuś ona się przydaje, bo bardzo długo miałem takie poczucie, że jednak bycie muzykiem to nie jest praca do końca. My jesteśmy z rodziny, gdzie wszyscy to są lekarze i dla mnie to jest zawód. Znaczy prawnik, lekarz, to ma sens, nie? Jakby tu się naprawdę robi konkretne rzeczy, a muzyk to tak, zapraszaliśmy znajomych na koncerty głównie, to tak miałem takie poczucie, że dużo ludzi nam robi bardziej przysługę, przyjemność.
Że przychodzi.
Tak, że przychodzą, a jak zaczęły się pojawiać te informacje, że my komuś poprawiamy jakoś humor, moment w życiu czy cokolwiek innego, to poczułem, że ojejku, fajnie, to robimy to dalej chyba.
Muzyka ma moc i no i ma, tak, i rzeczywiście potrafi cuda zdziałać i działać i to jest też wspaniałe, że możemy jakoś swoje życie budować i ciągnąć z różnymi muzycznymi motywami i potem sobie przypominać, że to jest okres, kiedy się, nie wiem, pierwszy raz zakochaliśmy, a to jest okres, kiedy coś się złego w naszym życiu stało i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć to spotkanie. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Żałuję, że nie możemy jeszcze z godzinkę porozmawiać, bo myślę, że jeszcze przynajmniej kilka pytań mam w głowie, które chętnie bym wam zadała. Ale na koniec chciałam wam zadać pytanie jeszcze ostatnie, trochę osobiste. Znaczy osobiste w sensie z mojej perspektywy. Jaką wersję wzięli, zamknęli mi klub, będzie można usłyszeć w Stodole w kwietniu chyba, tak? Gracie? No, chciałabym się na coś chyba przygotować.
Tak, tak. No bardziej Jacek Stachurski w tę stronę.
Jacek nie żartuje.
Jacek nie żartuje. Dobrze, no to czekamy na tę wersję. A póki co, jeśli możemy poprosić Mariannę, która nas wspiera bardzo fajnie dzisiaj technicznie, o tę wersję, która jest dostępna w internetach. To może na koniec sobie posłuchamy, co? Czy nie? Czy się boicie?
Nie.
To nie jest dobra. To nie jest dobre.
Nie jest dobre. Dlaczego?
Nie, ta internetowa już jest taka przestarzała, już nie przepadam.
Już to już nie jest ta
metalowa
piosenka.
Wersja Łydki Grubasa.
O.
To jest nasza ulubiona wersja.
Słuchajcie,
obecnie.
No to jeśli Mariance się uda znaleźć Łydkę Grubasa, to poproszę, a jeśli nie, no to
totalnie
to
tak.
Trudno. No, to
a mamy nadzieję, że naszą obecną koncertową wersję kiedyś wydamy. Nawet był taki pomysł, żeby wydać całą płytę tylko z różnymi wersjami.
A ja uważam, że to jest w ogóle znakomity pomysł.
No
to
właśnie.
By było wspaniałe.
Dziękuję.
Ja ją na pewno kupię.
Dobrze.
No dobrze, to być może będzie Łydka Grubasa. Jeśli tak, to będzie nam towarzyszyć przy zbieraniu się. A jeśli nie będzie Łydki Grubasa, to wam bardzo, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo za obecność.
Wam bardzo dziękuję za obecność. Słyszę chyba Łydkę Grubasa jest, tak? Nie? Czy to coś się zawaliło?
Zaraz będzie.
Drodzy, jeszcze mam takie pytanie. Jeśli ktoś z was dobrze się czuł na tym spotkaniu i chciałby do nas jeszcze wrócić, to możemy was poprosić o wpisanie się do newslettera naszego i wtedy będziemy was informować i zapraszać. Więc jeśli ktoś nie ma z tym problemu, to ten newsletter się pojawi. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Zbliżam się, już niedługo, już za chwilę, za minuty, dwie.
Big Book Cafe to Centrum Innowacji Literackich założone przez Fundację Kultura Niboli.
Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek.
Big Book Cafe.
Żyjemy czytaniem.